ci tu byli. To niezwykłe opowieści o ludziach i miejscach. Poznaj polskie historie z każdego zakątka świata. Podcast realizowany przez Instytut Polonika.
Dzień dobry. W dzisiejszym podcaście Nasi tu byli mam ogromną przyjemność porozmawiać z panią Małgorzatą Biłozur-Salwą, historykiem sztuki, kuratorką zbioru rysunku z Biblioteki Uniwersyteckiej, o której przeczytałam w internecie, że jest miłośniczką, uwaga, szukania dziury w całym. Czy to prawda?
Dzień dobry. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Tak, myślę, że to prawda i moja praca nad książką poświęconą Janowi Ziarnce chyba tego dowodzi, przynajmniej mam taką nadzieję.
Właśnie o to chciałam spytać, czy ziarnko jest efektem dziury w całym?
Drążenia, na pewno dogłębnego i wieloletniego drążenia i próby jak najdoskonalszego poznania twórczości mało znanego rytownika.
To prawda i nawet usiłowałam sobie przypomnieć swoje studia z historii sztuki sprzed wielu lat i usiłowałam sobie przypomnieć, czy to nazwisko się pojawiało. I wydaje mi się, że nie. Dlaczego?
Myślę, że powodów jest kilka. Przede wszystkim jest to rytownik. W kursach historii sztuki na wielu uczelniach grafika jeszcze, myślę, do niedawna była badana i przedstawiana raczej marginalnie. Uczyliśmy się, myślę, że mogę tak wspólnie powiedzieć, przede wszystkim o artystach, malarzach, architektach, rzeźbiarzach i też z naciskiem przede wszystkim na tak zwane wielkie nazwiska. Jan Ziarnko jest raczej artystą czy też rzemieślnikiem bardzo lokalnym. W związku z tym nie dziwi, że nie pojawiał się w trakcie klasycznych kursów historii sztuki.
Zanim do niego przejdziemy, nasuwa mi się jeszcze pytanie jedno. Czy to znaczy, że jeszcze bardzo wielu takich artystów poznamy?
A, tego nie wiemy. Nigdy nie wiadomo, do czego drążenie nas doprowadzi. Myślę, że jest bardzo wielu pomniejszych twórców, dzięki którym możemy poznać od innej strony historię sztuki. Może nie tę historię sztuki właśnie wielkich ośrodków albo wielkich nazwisk, ale bardziej pewną rzeczywistość kulturową.
Przeglądając tą publikację, która została wydana w Instytucie Polonika, oglądając obrazki, ja oczywiście mam takie pewne spaczenie zawodowe i szukałam przepięknych czaszek i motywów związanych ze śmiercią i muszę powiedzieć, że jego alegoria Sądu Ostatecznego z 1619 roku jest po prostu świetna.
To prawda.
To jest naprawdę rewelacja. Ma tyle szczegółów i można tutaj tylu rzeczy się dopatrzeć, tyle różnych symboli i zagadek, że rzeczywiście można ją przeczytać. To jest świetne.
To prawda. I muszę powiedzieć, że jest to cecha charakteryzująca twórczość Ziarnki. Rzeczywiście nagromadzenie szczegółów, świadome. Szczegółów, które można odczytywać na rozmaity sposób. Właśnie ta cecha jego prac powodowała poniekąd, że moje badania nad jego twórczością trwały bardzo długo, ponieważ każda niemal praca wciągała mnie na długi czas, mówiąc kolokwialnie. Próbowałam ją jak najpełniej odczytać i te poszukiwania prowadziły mnie w odległe rejony kultury XVII wieku.
No i właśnie idąc tym tropem, muszę powiedzieć, że kolejna praca, która na mnie, ja tu mam ich dużo pozaznaczanych, ale taka, która rzeczywiście zrobiła na mnie też ogromne wrażenie, to jest Sabat czarownic z 1613 roku, który jest tak ekspresyjny, tak dynamiczny, że w ogóle jakby wyszedł poza epokę, takie miałam wrażenie.
To prawda, już Przesmycki pisał o tym, że praca jest niezwykle nowoczesna. Sabat jest bodaj jedną z najbardziej znanych rycin ziarnki. Funkcjonuje w świadomości badaczy dziejów czarownic i polowań na czarownice. Nie zawsze badacze wiążą ją z autorem. Niemniej faktycznie Sabat Czarownic to tak naprawdę kompendium ówczesnej wiedzy na temat zwyczajów, obyczajów sabatowych i z pewnością można poświęcić tej rycinie wiele fascynujących godzin.
Ja myślę, że warto tą książkę mieć dla tej ryciny, jest po prostu świetna. Gdzie ona się znajduje w oryginale?
Ta rycina została włączona, a także wykonana do traktatu Pierre de Lancre, Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons. Był to traktat poświęcony czarownicom, demonom, a sam Pierre de Lancre był sędzią zaangażowanym w procesy czarownic.
Czy tam były wskazówki, jak taką czarownicę rozpoznać i ją zutylizować?
Tak. I poniekąd sama ilustracja przygotowana przez Jana Ziarnkę właśnie ma pokazać te praktyki sabatowe. Proszę zwrócić uwagę na to, że znajdują się tam nie tylko wizerunki legendarnych podróży na sabat, nagich kobiet na kozłach i miotłach, ale również tańce, hulanki i swawole. Nagie kobiety tańczą z demonami. Ziarnko przedstawił także niezwykłą ucztę, w czasie której możemy zobaczyć, że spożywane jest niemowlę. Tak więc...
Potwierdzam. Nie.
Artysta przygotował, tak jak powiedziałam, kompendium wiedzy na temat tych obyczajów i muszę tutaj dodać, że wykonał bardzo rzetelną pracę badawczą, poszukując wzorów ikonograficznych dla poszczególnych motywów. Dziś moglibyśmy powiedzieć, że ta praca to swoistego rodzaju kolaż, ponieważ Ziarnko dysponował olbrzymim opatrzeniem w rycinach, w materiale ikonograficznym bardzo współczesnym, nawiązywał lub wręcz kopiował fragmenty rycin innych twórców i w bardzo interesujący, przemyślany, autorski sposób zestawiał te elementy, tworząc bardzo ciekawe prace.
I interesował się alchemią.
Tak. To jest coś, co mnie zafascynowało.
Brakuje mi tu tylko jakiegoś tańca śmierci, gdzieś takiego upchniętego.
Tańca śmierci nie ma, ale tańców akurat w przedstawieniu sabatu nie brakuje.
To wróćmy do tego i powiedzmy, kim on był może, bo zaczęłyśmy od rzeczywiście takich bardzo interesujących, intrygujących tematów, których można by się było nie spodziewać. Natomiast on się urodził w roku 1575.
Tego nie wiemy.
Mniej więcej.
Mniej więcej. Tak zakładamy, biorąc pod uwagę ówczesne praktyki dotyczące kształcenia twórców. Nasza wiedza faktograficzna dotycząca życia Ziarnki jest bardzo uboga.
I też nie wiemy, kiedy umarł, prawda? Tak mniej więcej.
Też tego nie wiemy. Wszystko, co wiemy na jego temat, zawdzięczamy przede wszystkim jego spuściźnie, a więc rycinom i informacjom na tych rycinach zamieszczanych, a więc miejscom i datom, które się pojawiają, oraz nielicznym informacjom pochodzącym z archiwów, które też w znacznej mierze są zapośredniczone, ponieważ większość dokumentów niestety spłonęła w trakcie rozmaitych działań wojennych. Spłonęły zarówno, czy zostały utracone zarówno archiwa lwowskie, jak i później część dokumentów znajdujących się w Paryżu, które pochłonęła rewolucja francuska.
Ale rozumiem, że patrząc na jego grafiki też możemy powiedzieć, kim się mniej więcej inspirował, więc to też jest jakiś wskaźnik do osadzenia go w czasoprzestrzeni.
Zdecydowanie. I właśnie te wszystkie informacje pozwalają nam powiedzieć, że Jan Ziarnko był twórcą, który urodził się we Lwowie właśnie mniej więcej 1575 roku. Kształcił się w dziedzinie malarstwa. Był wyzwolonym mistrzem malarskim, który zapewne został wyzwolony w Krakowie, bo tam się uczył. Później powrócił do Lwowa i działał w nowo powstałym Bractwie Malarzy Katolickich we Lwowie. Ale około 1600 roku, zapewne dwa lata wcześniej, opuścił rodzinne miasto, tak aby około 1605 roku pojawić się w Paryżu.
Nasi tu byli. Moim gościem w dzisiejszym podcaście Nasi tu byli jest pani Małgorzata Biłozur-Salwa, ekspert od poszukiwania dziury w całym i historyk sztuki, doktor przy okazji. Rozmawiamy dzisiaj o Janie Ziarnce, mistrzu rzemieślniku, który urodził się mniej więcej w 1575 roku we Lwowie. Około 1605 roku trafia do Paryża i no właśnie, jak to się stało, że staje się naprawdę tak wybitnym artystą. Ja przepraszam, będę jednak nazywać go artystą. Że...
Tak, jak najbardziej. Ja też używam tego określenia, chociaż często piszę też, że jest rzemieślnikiem, bo jest to prawda. Pamiętajmy, jesteśmy na początku XVII wieku i wówczas świat sztuki, świat grafiki wygląda nieco inaczej niż dziś. Status artysty jest zupełnie inny i Ziarnko bezsprzecznie był rzemieślnikiem, rzemieślnikiem o olbrzymich aspiracjach i niezwykłej erudycji, dzięki czemu myślę, że na pewno użycie określenia miana artysta jest tutaj jak najbardziej wskazane.
Czy na to, kim był, miał duży wpływ jego ojciec?
Zapewne, ponieważ jego ojciec był rzemieślnikiem lwowskim, pochodzącym zapewne z Krakowa, zajmował się przede wszystkim snycerstwem.
Oglądam publikację, która została wydana w Instytucie Polonika i tutaj na 79. stronie jest fantastyczny widok Paryża z pomnikiem Henryka IV i alegorycznym portretem Marii Medycejskiej. To jest 1616 rok. No ta mapa robi ogromne wrażenie.
Zgadzam się. Jest to wielkoformatowa mapa. Muszę przyznać, że jest to dla mnie bardzo ważny obiekt, ponieważ udało mi się włączyć ją do wcześniej znanego œuvre artysty. I jest to praca, która potwierdza bardzo ścisły związek Ziarnki z dworem królewskim, a w szczególności z niezwykłą postacią królowej matki Marii Medycejskiej.
Porozmawiamy jeszcze chwilkę o portretach, bo jego portrety też są bardzo wyraziste i przynajmniej sprawiają wrażenie portretów, które miały naprawdę sportretować osobę portretowaną, co czasami bywało bardzo trudne.
Znamy stosunkowo niewiele portretów zrealizowanych przez samego Ziarnkę. Jest kilka prac, które powstały według jego inwencji, a więc rysunku zapewne, być może obrazu. Pamiętajmy, że Ziarnko był wykształconym, wyzwolonym i początkowo działającym w Krakowie i Lwowie mistrzem malarskim, a więc to rzemiosło tworzenia przedstawień religijnych, ale zapewne także portretów, opanował w znakomitym stopniu. Cała jego twórczość pokazuje też, że był wyjątkowo dobrym obserwatorem rzeczywistości i myślę, że właśnie ten zmysł obserwacji pozwalał mu znakomicie wydobyć cechy osobowości postaci portretowanej.
Nasi tu byli.
Co się stało ze spuścizną po nim?
W znacznej części znajduje się w Paryżu. Tam działał, w związku z tym bardzo dużo jego prac przechowywanych jest w takich zbiorach jak zbiory Biblioteki Narodowej Paryskiej. Sporą część prac można podziwiać także w Bibliotece Polskiej w Paryżu, a więc w tej instytucji, która jest silnie zainteresowana Polakami działającymi we Francji. W Polsce możemy podziwiać jego prace, niektóre znane wyłącznie z jednej odbitki, a więc wyjątkowo rzadkie, w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich, a więc w Muzeum Narodowym w Krakowie, ale także najważniejsze zbiory graficzne w kraju posiadają wybrane prace, a więc Muzeum Narodowe w Warszawie, Biblioteka Narodowa, także Gabinet Rycin i inne.
Czyli jeśli ktoś przyjdzie do nas i kupi tę książkę, a warto, żeby przyszedł lub też zakupił ją chociażby przez stronę internetową i coś spodoba się w sposób niezwykły, to może pójść i zobaczyć oryginał też w Polsce.
Tak, tak, jest taka możliwość. Mam też nadzieję, że książka zainteresuje nie tylko tych, którzy sami interesują się grafiką i sztuką, ale także tych, których ciekawi kultura Francji XVII wieku, bo taka była moja intencja przy pisaniu tej książki.
Książka jest rzeczywiście bardzo fajna, szybko ją się czyta, ma dużo obrazków, jak ktoś lubi obrazki oglądać przede wszystkim. A tak całkiem na serio, jeszcze jedno mam pytanie. Dużo masz grafik w domu? Bo to jest trochę tak, że jak ktoś wchodzi w pewien temat, to rzeczywiście ten temat go wciąga i zaczyna zbierać pewne rzeczy.
Myślę, że stosunkowo niewiele, ale codziennie w swojej pracy zawodowej otaczam się rycinami i rysunkami, ponieważ mam to szczęście, że pracuję w zbiorze graficznym. Dlatego rzeczywiście moim chlebem powszednim jest praca z oryginalnymi grafikami i rysunkami, także sama nie kolekcjonuję rycin.
Niekoniecznie Ziarnko, ale taka najważniejsza, najciekawsza, najbardziej ważna grafika to?
Jest jedna praca, która bardzo często staje mi przed oczami, ponieważ jest dla mnie takim trochę archetypem mówiącym wiele o grafice jako takiej. To jest Veraikon Claude'a Mellana. Praca niezwykła, wykonana przy użyciu rylca miedziorytniczego i tak naprawdę zrealizowana jedną linią. Linią, która zaczyna się na nosie twarzy Chrystusa, a potem spiralnie rozszerza się bądź zwęża, tworząc partie ciemniejsze i jaśniejsze, dzięki czemu przed oczami widza ujawnia się twarz Chrystusa. Dodatkowo jest to rycina, która portretuje odbitkę. Odbitkę wykonaną zgodnie z historią, czy też legendą o świętej Weronice. Odbitkę wykonaną na płótnie z twarzy Chrystusa. Obraz niezwykły, obraz cudowny. I właśnie ta rycina, która portretuje w sposób niezwykły odbitkę cudowną, jest dla mnie pracą, która pewnie jako pierwsza przychodzi na myśl, kiedy dostaję takie pytanie, na które Trudno o odpowiedź.
Ja muszę powiedzieć, że to jest wielka przyjemność rozmawiać z kimś, kto z taką pasją opowiada o swojej pracy i tym, czym się zajmuje. W którym momencie to się u Ciebie pojawiło? Nie mówię o ziarnce, tylko w ogóle, bo mam takie wrażenie, że to jest po prostu strzał.
Myślę, że już na studiach. W ramach praktyk studenckich najpierw trafiłam do gabinetu Rycin Muzeum Narodowego w Warszawie. Tam po raz pierwszy pracowałam z dziełami sztuki na papierze i chyba właśnie tam zobaczyłam potencjał, jaki daje badanie Rycin, dlatego później już dołożyłam wszelkich starań, a nie było to takie proste, żeby dostać się na fakultatywne zajęcia prowadzone już przez profesor Jolantę Talbierską w gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. I tak już zostało.
I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy podcast. Zapraszamy wszystkich do nabycia publikacji przez naszą stronę internetową, czyli www.polonika.pl. Rozmawialiśmy dziś o książce Małgorzaty Biłozur-Salwy, Jan Ziarnko czy Jean Le Grain. Twórczość lwowskiego artysty w XVII-wiecznym Paryżu.
Dziękuję uprzejmie.
Nasi tu byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.